Dzisiaj trochę zahaczymy temat dojrzałych dzieci, ale zanim to uczynię, chciałbym się pomodlić na początek. Panie Boże, proszę Cię, abyś mnie prowadził, abym mógł dzisiaj podzielić się z tym, co jest także albo przede wszystkim na Twoim sercu, aby Twoje słowo dotykało nas, przemieniało i przynosiło życie, które jest tak nam bardzo potrzebne. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś prowadził każdego z nas, abyśmy odkryli prawdę Twojego słowa i relacji z Tobą. Amen. Chwała Bogu, niech będzie. Moi drodzy, pamiętacie, o czym zaczęliśmy mówić tydzień temu? O Duchu Świętym, tak. I to, na co położyliśmy nacisk, to na to, że z Duchem Świętym możemy mieć relacje. Bardzo króciutko przypomnę tym, którzy nie byli, oraz może tak, powiem tym, którzy nie byli, a przypomnę tym, którzy byli. Może tak. Więc pytanie, które dzisiaj także będę zadawał, to Duch Święty, Twoja bliska czy oziębła relacja? I cały czas myślmy o tym pytaniu, czy Twoja relacja z Duchem Świętym jest bliska czy oziębła? Bo to jest bardzo istotne w naszym życiu. I żebyśmy mieli relację z Duchem Świętym, potrzebujemy mieć najpierw świadomość, że On jest osobą. A jeżeli jest osobą, to znaczy, że mogę z Nim budować relację, mogę wchodzić z Nim, z tą osobą w jakąś interakcję. Ale budowanie relacji wymaga czasu. I z Duchem Świętym także wymaga czasu budowanie relacji. I Słowo Boże nam mówi, że kiedy budujemy relację z Duchem Świętym, to możemy czasami Go zasmucić, możemy czasami Go zgasić, nieraz możemy bluźnić przeciw Niemu. I to jest bardzo istotne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że jeżeli On jest cichy i nie dobija się, to nie znaczy, że nie mówi. Więc to jest bardzo istotne, abyśmy mieli świadomość głęboką tego, że On jest blisko nas. Są przeszkody, które stoją na drodze bliskiej relacji z Duchem Świętym. I mówiliśmy, że jest to przeszkoda, która nazywa się szatan. Diabeł robi wszystko, abyśmy nie mieli relacji z Duchem Świętym. Także osobiste cechy nasze i postawa nasza też jest często przeszkodą w relacji z Duchem Świętym. Przeszkodą w relacji z Duchem Świętym są niewłaściwe wzorce z przeszłości, brak zaangażowania. To jest przeszkoda w relacji także z Duchem Świętym. Oraz zła komunikacja, w której najprawdopodobniej największym problemem jesteśmy my, bo my nie mamy często czasu, albo chcemy, żeby Duch Święty w biegu nam odpowiadał. Szybko, szybko, szybko. Duch Święty zazwyczaj nie działa w presji. Jeżeli widzicie, że musicie szybko, szybko, presja jest, to trzeba się zatrzymać. Najprawdopodobniej to nie Duch Święty. Więc Duch Święty potrzebuje przestrzeni czasu w naszym życiu. Duch Święty w naszym życiu. Relacja z Duchem Świętym w naszym życiu rozpoczęła się od naszych nowych narodzin. Jezus dzięki Duchowi Świętemu przyszedł na świat. Także my potrzebowaliśmy się drugi raz na nowo narodzić, albo narodzić się drugi raz z nieba, aby mieć relację z Duchem Świętym. Ale jeżeli to się stało w życiu każdego z nas, znaczy to, że mamy automatycznie zdolność słyszenia Go, wchodzenia w relację z Nim, ponieważ urodziliśmy się jakby z Jego natury. Duch Święty zamieszkał w nas. My staliśmy się Jego świątynią. To mówi list do Koryntian. Także Duch Święty do nas mówi przez swoje słowo, mówiliśmy o tym, przez innych ludzi, przez proroctwa, wizje, sny oraz wewnętrzne przekonanie, z czego wewnętrzne przekonanie zaakcentowałem bardzo mocno, gdyż dzisiaj przede wszystkim powinniśmy się opierać na wewnętrznym przekonaniu, który Duch Święty nam daje. Albo weryfikować rzeczy, które do nas przychodzą, poprzez wewnętrzne przekonanie światło słowa, światło Ducha w nas. To jest bardzo istotne. I przeczytaliśmy, do czego dzisiaj nawiążemy na nowo, list do Rzymian, 8 rozdział, od 13 do 17 czytaliśmy, ale my dzisiaj od 12 do 17. I będą dwa teksty, do których będziemy wracać. Właśnie ten list do Rzymian oraz później Ewangelia Łukasza. Więc przeczytajmy list do Rzymian najpierw od 12 rozdziału, przepraszam, 8 rozdziału, 12 wersetu, do od 12 wersetu do 17 wersetu. 8 rozdział mamy? Mamy, tak. Dobrze, to ja czytam. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, by żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała martwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Tu powinno być, to zdanie brzmieć, ci, którzy są zdolni być prowadzeni przez Ducha Świętego, albo umieją podążać za Duchem Świętym, są dziećmi Bożymi, właściwie powinno być synami Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze, czyli tatusiu, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Jeśli razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. I moi drodzy, 12 i 13 werset mówi nam bardzo ważną prawdę. Po pierwsze, zobacz, tak więc jesteśmy bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, by żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Jeśli duchem sprawy ciała martwiacie, żyć będziecie. Ten tekst nam bardzo ważną prawdę komunikuje, mianowicie, że kiedy żyjemy według ciała, według cielesnych dążeń, to to doprowadzi śmierć w naszym życiu. To sprowadzi śmierć. Tak się dzieje wtedy, kiedy uciszam głos Ducha Świętego. Kiedy jesteś na nowo narodzony, a uciszasz głos Ducha Świętego, ponieważ idziesz za swoją cielesnością, to prowadzi cię do śmierci. Najpierw duchowej, a później fizycznej. Oraz ten tekst mówi także o tym, że życie rodzi się, gdy uciszam cielesność. Kiedy mówię do cielesności, zamknij się i daję prawo, aby duch do mnie mówił, aby ta sfera duchowa zwyciężała. To są nasze wybory. I wiecie, i Bóg za nas nie wybierze w tym miejscu. W tym miejscu to my podejmujemy decyzję. Podejmujemy decyzję, czy będziemy żyć według ducha, czy według cielesnej naszej natury. Ponieważ od naszych decyzji zależy, czy będę duchowym człowiekiem, będę wzrastał, będzie przychodziło życie, czy będzie przychodziła śmierć, bo będę cielesnym chrześcijaninem. 14 werset mówi, to powtórzę po raz trzeci już, że dorosłe dzieci, czyli synowie Boży, są zdolni być prowadzeni przez Ducha Świętego. Inaczej mówiąc, Duch Święty do nas komunikuje oraz każe nam wybierać, albo zachęca nas, abyśmy wybierali duchowe myśli, po to, abyśmy dojrzewali, ponieważ dojrzałość prowadzi nas do tego, że my jesteśmy zdolni podążać za Nim. My nie chodzimy jak goryle we mgle i nie wiemy gdzie, w którym kierunku, tylko wiemy jak iść, ponieważ dorośliśmy do tego, że potrafimy oddzielić głos Ducha Świętego od naszych emocji, od naszych myśli i tak dalej. Nie? Nie będziemy mówić, Pan powiedział, a tak naprawdę trzeba by było zadać takie pytanie, nazwisko tego Pana, który do Ciebie powiedział. Nie? Bo może nam, wiecie, powiedzieć nie ten Pan, co trzeba. Nie? Więc my potrzebujemy się uczyć chodzić z Duchem Świętym. Więc 14 werset mówi nam o tym przede wszystkim, że proces wzrostu relacji z Duchem Świętym prowadzi do umiejętności podążania za Duchem Świętym. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, czyli tatusiu, ojcze. Co ten tekst nam mówi? Ten tekst nam mówi, że kiedy ja podążam za Duchem Świętym, to Duch Święty pozbawia mnie lęku i wyraźniej odkrywam swoją przynależność. Wiecie, kiedy wiem, do kogo należę, łatwiej jest mi żyć. Kiedy wiem, do kogo należę, łatwiej jest mi przyjąć naturę i sugestie tego, kto do mnie mówi. Amen? Więc 15 werset nam rozwija tą myśl, tak? 16 werset mówi dalej tak. A ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Inaczej mówiąc, ten werset mówi tak, że kiedy idziesz za Duchem Świętym, kiedy znasz swoją tożsamość, to dzieje się coś w środku, w tobie. Co się dzieje? Twoje wewnętrzne przekonanie jest dość mocno wtedy zintegrowane z Duchem Świętym. I wiesz, kim jesteś i wiesz, że tak jest. Wiecie, to już jest coś takiego, że jesteś zrośnięty z tym, z tą naturą, z tym przekonaniem, które Duch Święty wypracował poprzez relację z Nim w tobie. I ten ostatni moment najbardziej dla nas, trudny albo pomijany, to jest to. Posłuchajmy, a jeśli dziećmi jesteśmy, to i dziedzicami. To jest na razie jeszcze ok. No jestem dzieckiem, jestem dziedzicem, tak? Ale co dalej jest napisane? Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Wiecie, to jest trudne, trudne słowo. Ja kiedyś ten werset na czynniki proste rozrzucałem i mówię, no tu w miejsce cierpimy musi być coś inaczej. Wiecie, to jest greckie słowo, które też można inaczej przetłumaczyć, ale wiecie, za wszelką cenę chciałem powiedzieć, przecież Jezus, takie miałem myślenie, przecież Jezus nie cierpi dzisiaj. On jest na tronie, on rządzi i tak dalej. Więc wiecie, spróbowałem wdusić ze swoje myślenie w ten werset, ale powiem wam, to nie do końca tak jest. My potrzebujemy nieraz zderzyć się z wersetem, zderzyć się ze słowem i powiedzieć, nie, no ja muszę ulec, a nie muszę znaleźć rozwiązanie na swoją koncepcję. Wiecie, ten werset mówi o tym, że my potrzebujemy przez coś przejść w życiu, abyśmy odebrali swoje dziedzictwo. Inaczej mówiąc, ten werset mówi tak, że kiedy ja doszedłem do miejsca, że jestem już zdolny iść za Duchem Świętym, kiedy ja rozumiem swoją tożsamość, kiedy ja wiem, że wiem, wtedy, kiedy przychodzą przeszkody, ja gotowy jestem je pokonać. Mało tego, wtedy jestem gotowy zapłacić cenę, aby odebrać swoje dziedzictwo. Wiecie, to prowadzi nas do ukrycia, że jesteśmy dziedzicami Bożymi, ale jednak dziedzictwo, które odbieramy, jest konsekwencją zapłacenia ceny. Wiecie, no nie ma dziedzictwa bez zapłacenia ceny. Potrzebujemy zapłacić cenę. Każdy z nas ma inne dziedzictwo, które Bóg mu przeznaczył i każdy z nas inną cenę potrzebuje zapłacić. Ale każdy potrzebuje zawalczyć o to w swoim życiu. I tu często jest problem. Tu padamy. I powiem wam, że tu jest jeszcze większy problem, bo zmiana zaczyna się, uwaga, nie tylko wtedy, kiedy się poświęcam. Może dziedzictwo odbieram nie tylko wtedy, kiedy się poświęcam. Bo to by było świetnie, wiecie, byśmy naprawdę składali ofiary i byśmy czekali, aż Boże rzeczy będą się w naszym życiu działy. Ale dziedzictwo odbieramy wtedy, że kiedy się poświęcamy i jesteśmy posłuszni. Wiecie, i to, co teraz powiedziałem, spróbuję wam obrazowo przedstawić przez inny fragment Słowa Bożego, albo obrazowo przedstawić przez najlepszy wzór chodzenia w Duchu Świętym. To był Pan Jezus. Spróbujmy zobaczyć, jak Pan Jezus funkcjonował i parę myśli wyciągniemy z tego i spróbujmy się z tym porównać w jakiś sposób. Więc otwórzmy Ewangelię Łukasza teraz. 4 rozdział. Na razie 18 i 19 werset tylko, bo przeczytamy większy fragment, ale tylko teraz na razie to. 18 i 19 werset. Pan Jezus mówi tak, oczywiście mówi, no, czyta tekst Księgi Izajasza 61 w tym momencie, ale tak tam jest napisane. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. To, co tu słyszymy, to słyszymy to, co Pan Jezus komunikuje, co wcześniej usłyszał od Ducha Świętego. Inaczej mówiąc, Pan Jezus usłyszał od Ducha Świętego program swojego działania, przeczytał program swojego działania i go zakomunikował. Mówi, to jest moje namaszczenie. Inaczej mówiąc, to jest to, w czym Bóg, w czym Ojciec będzie mnie prowadził i co będę realizował. Kiedy będę temu posłuszny, będą się działy te rzeczy, które tu są zapisane. O tym mówi Pan Jezus tutaj w tym tekście. Czyli o Jego przeznaczeniu. I teraz nie otwierajcie, ja to przeczytam. Ewangelia Łukasza, siódmy rozdział, tam mamy taki problem. Jan Chrzciciel nie jest pewien, czy Jezus jest tym Mesjaszem, który miał przyjść. I co on robi? On wysyła swoich uczniów i mówi tak. Wtedy Jan, przywoławszy dwóch pośród uczniów swoich, posłał ich do Pana i kazał go zapytać, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. A gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli, Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy. W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień, i duchów złych, i wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I odpowiadając, rzekł im, idźcie, oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszeni, ubogim opowiadana jest Ewangelia. I błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Wiecie, co my tu mamy? Tu mamy taką historię. Jezus komunikuje, jakie jest jego namaszczenie. Co będzie robił? I kiedy Jan ma wątpliwości, Jezus mu mówi, zobacz owoc tego, co ja zakomunikowałem. A owocem tego jest to, że on robi dokładnie to, co zakomunikował mu Duch Święty i dokładnie to uwalnia w swoim życiu. Czyli inaczej mówiąc, kiedy Jezus zakomunikował Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie i tak dalej, to powiedział, jaki jest program na jego życie, czy jakie jest jego namaszczenie. I teraz, jeżeli Jezus był posłuszny, powinno się to dziać w jego życiu. Amen? Czy działo się to w jego życiu? Działo się. I Jezus nawet jeszcze, jako świadectwo tego, mówi do Jana Chrzciciela, do uczniów Jana Chrzciciela, idźcie i powiedzcie, coście widzieli. Ponieważ to świadczy o tym, że ja realizuję namaszczenie, Boże powołanie i jestem posłuszny Duchowi Świętemu. Jesteście ze mną na razie w tym momencie? I teraz moje pytanie jest takie. Czy jeszcze raz, to, co uczniowie Jana Chrzciciela usłyszeli, to było potwierdzenie, że Jezus jest Mesjaszem i że to namaszczenie działa przez jego życie. Tak? Jesteście ze mną? Dobra. I teraz moje pytanie jest takie. Co zakomunikował tobie Duch Święty? I jak za tym podążasz? Co zakomunikował tobie Duch Święty? Co usłyszałeś od Ducha Świętego w swoim życiu? I jak za tym podążasz? Możesz sobie powiedzieć, podążam, ale zrodzi się zaraz drugie pytanie. Kto może to potwierdzić? Kto może to powiedzieć? On to usłyszał, on to zakomunikował i widzę w tym owoc. Kto? Wiecie, ja tego nie mówię, żeby was oskarżyć, lecz żeby was skonfrontować, że chrześcijaństwo i życie z Bogiem jest niezmiernie praktyczne. To nie jest tylko teologiczne dywagacje. To nie jest tylko podniecanie się. Wiecie, ho, jakie to jest piękne. Wiecie, to jest życie, gdzie pot płynie, ten duchowy pot, kiedy idziemy i realizujemy Boże powołanie. Bo wiecie, to, że ja coś robię i coś się dzieje, to nie znaczy, że robię to, co Bóg chce, aby się działo. Bo ja mogę się napracować, urobić po łokcie i nie zrobić nic, co Boga interesowałoby w naszym życiu. Dlatego moje pytanie jest, czy wiesz, co do ciebie Bóg, Duch Święty mówi? Jakie jest twoje namaszczenie, czyli twoje przeznaczenie, czyli to, w czym Bóg cię w szczególny sposób błogosławi i posyła do innych? Oraz czy są ludzie, którzy mogą powiedzieć tak, to się dzieje. Pytanie z tytułu naszego kazania. Duch Święty, twoja bliska czy oziębła relacja? Czy realizujesz w swoim życiu program Ducha Świętego i uciszasz cielesność, czy cielesność uciszyła głos Ducha Świętego w twoim życiu? To jest następne pytanie, które potrzebujemy sobie zadać. Chodzenie i udział w namaszczeniu przychodzi, to powtórzę jeszcze dwa razy, tylko przez poświęcenie i posłuszeństwo. Nie samo poświęcenie, lecz poświęcenie i posłuszeństwo. I teraz, moi drodzy, Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment z Łukasza, który czytałem, ale w kontekście całym, bo z tego kontekstu chciałbym parę myśli rzucić, które by też odnosiły się do tego, co w Rzymian żeśmy czytali i nam ładnie uzmysłowią to. Więc Ewangelia Łukasza, 4 rozdział od 16 aż do 30, niestety. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, bym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. A zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A gdy oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone, zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego, mówili: Czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekł do nich: Zapewne powiecie mi owo przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie, dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. I powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek i oddalił się. Co to wszystko ma do tego, co tutaj mówiliśmy? A ma. Więc moi drodzy, tu mamy fragment, który pokazuje, jak Jezus skutecznie chodzi w swoim namaszczeniu. I jakie przeszkody musi pokonać, aby to namaszczenie działało nad jego życiem? I co musi się wydarzyć, aby ktokolwiek z tego namaszczenia coś wziął? Czy ktoś kontroluje czas? No, czas się nie da skontrolować. Jak będzie 25 minut, po to mi tak zróbcie, to ja będę wiedział. Nie, 25 minut po rozpoczęciu. 4 Jeszcze 4 minuty. Dobrze. Więc Pan Jezus pokazuje tu swoją skuteczność. Kiedy czytamy ten tekst, widzimy, że Pan Jezus potrzebował się przebić przez myślenie tego tłumu. Dlaczego? Wiecie, On wiedział, co ma robić. On wiedział, jakie jest Jego powołanie, ale musiał zrobić coś, przebić się przez cielesne myślenie tłumu. Dlaczego? Dlatego, że tłum do Niego mówi: czyż nie jest to syn Józefa? Wiecie, ten tekst mówi o tym, że oni podważali Jego namaszczenie. Oni nie widzieli w nim Mesjasza, który miał prawo ten tekst przeczytać i powiedzieć, że te słowa wypełniły się. Wcześniej diabeł, jakbyście czytali wcześniej fragment, to diabeł podważał synostwo Jezusa, a teraz w jego ojczyźnie podważali synostwo jego współbracia. Podważali jego namaszczenie. I w końcu chcieli, jak diabeł, zrzucić go w przepaść. Inaczej mówiąc, diabeł mówił: rzuć się, tak? A później oni chcieli go rzucić. Widzimy, że to jest nieboże myślenie. Więc wniosek jest pierwszy z tego tekstu. Po pierwsze jest ta, pierwszy wniosek. Jeżeli pozwolisz się zdominować przez cielesne myślenie ludzi, którzy cię otaczają, to stracisz Boże namaszczenie, czyli twoje wyjątkowe Boże działanie przeznaczone dla ciebie. Czyli jeżeli pozwolisz, aby okoliczności, ludzie albo ty sam pozwolisz sobie na to, że wpuścisz cielesne myślenie, to chociaż masz niesamowitą dłoń Bożą nad tobą, nie uwolnisz z tego nic w swoim życiu. Bo pozwolisz na to. Pamiętacie? List do Rzymian, 12 i 13 werset mówił o tym, że jeżeli według ciała życie prowadzimy, to doprowadzi nas to do śmierci. Tak się dzieje, kiedy uciszę głos Ducha Świętego. Jeżeli uciszę głos Ducha Świętego, to prowadzi mnie do śmierci. Jeżeli rozprawię się z cielesnością, Boże zwycięstwo zobaczę. Więc wniosek jest pierwszy jeszcze raz. Jeżeli pozwolisz się zdominować przez cielesne myślenie swoje, ludzi, którzy cię otaczają, to stracisz Boże namaszczenie, czyli to, co Bóg wyjątkowo dla ciebie przeznaczył. Po drugie, Pan Jezus wskazuje również, że cielesny sposób namaszczenia tych ludzi, pomimo to, że go nie powstrzymał, to pozbawił ich udziału w Bożym działaniu. Czyli inaczej mówiąc, Pan Jezus miał coś do dania tym ludziom, coś do przekazania, coś do uwolnienia, ale ich myślenie sprawiło, że oni nie dostali tego, co Jezus miał dla nich przeznaczone. Pan Jezus wyjaśnia to w taki sposób. Udział w namaszczeniu odchodzi, gdy postrzegamy cieleśnie. Jezus mówi tak, czyż ten nie jest synem Józefa? I tłumaczy Jezus, iż żaden prorok nie jest uznany w ojczyźnie swojej. Pan Jezus komunikuje im w ten sposób, że Boża łaska ich ominie, ponieważ cieleśnie myślą i przez to gaszą Ducha, którego wcześniej dostrzegli. Oni wcześniej Ducha Świętego i Boże działanie w nim dostrzegli, bo 22 werset mówi, słuchajcie, i wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego. Oni widzieli w nim to wszystko, ale pozwolili na to, że przyszło cielesne myślenie i zgasili to. I zgasili błogosławieństwo, które dla nich było przeznaczone, ponieważ nie zobaczyli daru, który do nich przyszedł. I przez to, że nie dostrzegli tego daru, nie byli w stanie uchwycić, nie zaczerpnąć z tego daru, bo to jest niemożliwe. Tylko to, co szanujemy, w stanie zdać nam owoc. To, co nie szanujemy, odejdzie od nas, cokolwiek by to nie było. Później Jezus przytacza przykład dwóch ludzi, akurat cudzoziemców. Pan Jezus często przytaczał cudzoziemców. Pamiętamy jeszcze Samarytanin, pamiętamy setnik. Setnika pochwalił, że, żadnej takiej, że wiary takiej w całym Izraelu nie znalazł. Więc on daje przykład dwóch osób. Przywołuje wdowę Sarepty Sydońskiej i na Amana. Jako przykłady osób, które pokonały niewiarę i dumę. Czego zabrakło jego współplemieńcom. Nazarejczykom. To, że oni pokonali dumę i niewiarę, to sprawiło, że oni coś otrzymali. W konsekwencji i wdowa zaczerpnęła z namaszczenia Eliasza i Naaman zaczerpnął z namaszczenia Elizeusza, dlatego że dostrzegli namaszczenie i byli gotowi pokonać dumę i niewiarę. Lud nie przyjął namaszczenia Jezusa, bo wpatrzył się w jego ciało. To tam 12 i 13 werset. Nazarejczycy nie pokonali swojej dumy i niewiary. On nas będzie pouczał, przecież my go widzieliśmy, jak on tu małym tu dziewczynki za te warkoczyki ciągnął, albo przewrócił się parę razy tutaj, albo no wiecie, no co on tam będzie mówił, Mesjasz jakiś, nie? Rozumiecie? Nie wiadomo, co im w głowie chodziło, ale oni go widzieli. Gdzie tak trudno jest przyjąć później inny sposób myślenia. Wiecie, i kiedy tak się zaczęli zachowywać, stworzyło to w ich sercu urazę aż do tego momentu, że chcieli zamordować Jezusa. Odrzucili namaszczenie, które do nich przyszło. Naaman, moi drodzy, kiedy pamiętacie historię Naamana, dowódcy wojskowego, on też miał problem z dumą, ale dzięki sługom pozbył się tej dumy. Pamiętacie, on co on zrobił? I uwaga, to nasze zdanie. Potrzebne jest poświęcenie i posłuszeństwo. Co on zrobił? On się niesamowicie poświęcił, bo on pojechał do jakiegoś gościa w Izraelu, obcego narodu, bo gdzieś tam słyszał, jakaś dziewczynka coś zakomunikowała i pojechał, wziął kasy full i przybywa do niego, poświęca się, a Eliasz w ogóle do niego nie wychodzi. Tylko posyła sługę i mówi, idź się wykąp 3-7 razy w Jordanie. Wiecie, co on zrobił? No kurczę, wiecie, poświęcił się niesamowicie, przybył, a ten mu takie coś mówi. Uniósł się dumą i odszedł. Powiedział, nie, w moim kraju są lepsze wody, w których mogę sobie popływać. Tak? Uniósł się dumą. I wiecie, jego słudzy go przekonali. Wiesz co, jak już tu jesteś, zrób to, nie? Wreszcie on, dobra, zanurzył się 7 razy i został oczyszczony. Zobaczcie, jeżeli by tylko zatrzymał się na poświęceniu, a nie byłby posłuszny, nie odosłał swojego cudu, nie zaczerpnąłby z namaszczenia. On potrzebował dwie rzeczy zrobić. On się potrzebował poświęcić, złamać swoją dumę i być posłuszny. Głupiemu może dla jego myślenia nakazowi 7 razy. Czemu nie 6? Czemu nie raz? Tylko 7. Złamał swoją dumę. Jeszcze raz. Poświęcenie i posłuszeństwo. To posłuszeństwo przyniosło mu to zaczerpnięcie z cudu i namaszczenia. Wiecie, to jest typowe dla nas, że my mamy większą tendencję się poświęcać, niż być posłuszni. Wiecie, dobrze już, że jesteśmy ludźmi, którzy są gotowi się poświęcić, złożyć ofiary. Ale wiecie, to jest połowa drogi. Potrzebujemy być posłuszni. Tymczasem Naaman, jeżeli by zatrzymał się tylko w poświęceniu, a nie byłby posłuszny, nie byłby uzdrowiony z trądu. On potrzebował pójść dalej, złamać duszę i zrobić to, co Elizeusz do niego, powiedział. Więc teraz rzućmy sobie na nasze życie. Tak wygląda chodzenie w Duchu Świętym w naszym życiu dzisiaj. Potrzebujemy nie tylko mieć czas, aby mieć z nim relacje, ale także, kiedy coś usłyszymy i nawet będzie to dziwne, iść i realizować. Cokolwiek. Jeżeli masz inne powołanie niż ja, niż ktokolwiek obok ciebie siedzący, to nie znaczy, że to nie jest twoje powołanie i musisz wejść w buty czyjeś. Nie. Każdy z nas ma swoje powołanie. I to, co usłyszysz od Ducha Świętego, jest najlepsze dla twojego życia, aby to uwolnić. Naaman potrzebował dojrzeć i nauczyć się podążać za Bożym schematem, a nie swoim. To, że nie jesteś Wojtkiem, to nie znaczy, że nie masz swojej wartości. Masz swoją wartość, ponieważ jesteś Staszkiem. Rozumiecie? Jeszcze raz, to poświęcenie i posłuszeństwo razem przynosi namaszczenie. To samo było z wdową Eliaszem. Była gotowa go gościć. Zobaczcie, to jest poświęcenie. Ona była gotowa go gościć, a nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że Sydon to było miejsce, skąd pochodziła Izabel, która nienawidziła Eliasza. Jakby go dorwała, to by go zabiła od razu. A wdowa z Sydonu chowa w swoim domu Eliasza, największego wroga, Izabel. To jest niebywałe. Narażała się, poświęcała, ale co ona musiała zrobić jeszcze? Być posłuszna i kiedy pojawił się Eliasz u niej, być gotowa dać mu wodę i dać mu placek ze swoich zasobów, które starczały tylko dla jej syna i dla niej, dla nikogo więcej. Na jeden raz. Mogę powiedzieć, w imię czego ja to zrobię? Ale to sprawiło, że zaczerpnęła z namaszczenia jego i mąki nie zabrakło, i oliwy nie zabrakło. I przetrwali. Więc wniosek jest taki z tego. Drugi. Jeżeli rozpoznasz namaszczenie, a zabraknie ci poświęcenia i posłuszeństwa, to cielesny sposób myślenia pozbawi cię błogosławieństwa. Czy inaczej mówiąc, jeżeli rozpoznasz namaszczenie w swoim życiu, załóżmy w swoim życiu, jesteś gotowy się poświęcić, ale nie będziesz posłuszny, nie zobaczysz owocu ani inni tego, co Bóg ci dał w Duchu Świętym. Lub jeżeli ktokolwiek tu stanie, albo stanie na twojej drodze i będziesz dojrzesz namaszczenie, to potrzebujesz zabić cielesny sposób myślenia, aby zaczerpnąć z tego namaszczenia, bo inaczej to też ci przeszkodzi. Udział w namaszczeniu przychodzi tylko przez poświęcenie i posłuszeństwo. Podsumujmy. Dojrzała relacja z Duchem Świętym przynosi nam zdolność do podążania za Duchem Świętym. Amen? Amen. Jednak podążanie za Duchem Świętym wymaga poświęcenia czasu, zapłacenia ceny, aby wybudować relację z Nim. To się nie dzieje tak sobie. Najlepszym przykładem dojrzałej relacji z Duchem Świętym jest nasz Pan Jezus Chrystus, który jako pierwszy narodził się z Ducha Świętego. On podążał za Duchem Świętym wbrew ludziom, którzy chcieli go sprowadzić do cielesnego, swojego sposobu myślenia. Te same zadanie dzisiaj stoi przed każdym z nas. Wniosek pierwszy. Jeżeli pozwolisz się zdominować przez cielesne myślenie ludzi, którzy cię otaczają, to stracisz Boże namaszczenie, czyli inaczej mówiąc wyjątkowe Boże działanie przeznaczone tylko dla ciebie. Drugi wniosek. Jeżeli rozpoznasz namaszczenie gdzieś tam, a zabraknie ci poświęcenia i posłuszeństwa, to cielesny sposób myślenia pozbawi cię błogosławieństwa od tego namaszczenia, które dla ciebie płynie. Potrzebujesz ludzi wokół siebie, którzy są namaszczeni. Potrzebujesz to rozpoznać, bo ktoś jest namaszczony w tym, ktoś w tamtym, ktoś w tamtym. Potrzebujesz rozpoznać, co w kimś jest. Gotowy zapłacić cenę potrzebujesz i być posłuszny, aby to namaszczenie uchwycić i wziąć. Przykład praktyczny. Jeżeli ktoś jest wspaniały w doradzaniu, ma namaszczenie takie, że Bóg daje mu słowo wiedzy i umiejętności zażegnywania problemów i rozwiązywania problemów w ludzkim życiu. Dostrzeżesz, ktoś ma to namaszczenie. Masz problem, idziesz do tej osoby. Bo wiesz, jesteś gotowy pójść do niej. Może mieszkać 1000 kilometrów stąd. Jedziesz. Wiesz, że to jest wyjątkowa osoba. Jedziesz, poświęciłeś się. I ona ci mówi, wiesz co, bracie lub siostro, potrzebujesz to i to w życiu zmienić lub tamto. A ty powiesz, świetnie, wiem, że jesteś namaszczony, ja się poświęciłem, ale ja myślę, że ty chyba głupoty gadasz. Rozumiecie? I kiedy takie myślenie będziemy mieli i tak zareagujemy, to nic z tego nie weźmiemy. Wiecie, podejrzewam, mnóstwo procent ludzi, którzy przychodzą po poradę do innych chrześcijan, nie odbierają błogosławieństwa z tej porady, bo uważają, że ona nie jest na ich warunkach. My zazwyczaj chcemy pomocy na naszych warunkach, a to tak nie działa, nie? I tak samo jest w namaszczeniu. Kiedy poświęciliśmy się i usłyszymy coś, co nie jest zgodne z naszym stereotypem, to nie odrzucajmy tego. Naaman nie byłby uzdrowiony z trądu, jeżeli by powiedział, kurczę, poświęciłem się, czemu on nie wyszedł? Chociaż nie docenił tego, wyciągnął ręce, chociaż coś zabełkotał pod nosem. To by było okej. Okay. A on nie dość, że nie wyszedł. Wysłał sługę i każe mi się babrać w wodach gorszych niż w naszym kraju. I to jeszcze 7 razy. Rozumiecie? O to tu chodzi. Więc kiedy rozpoznamy namaszczenie, to potrzebujemy nie tylko być poświęceni, ale być posłuszni. Bo to sprawia, że zmienia się nasze stereotyp myślenia i zaczynamy czerpać z namaszczenia. Więc jeżeli chcesz podążać za Duchem Świętym, potrzebujesz mieć tego świadomość, że poświęcenie i posłuszeństwo. Udział w namaszczeniu tylko przychodzi, jeszcze raz powiem. Już może już nie mam się tego słuchać, nie chcę, ale ważne, żeby to zapamiętać, łącznie z tymi obrazami, przez poświęcenie i posłuszeństwo razem. Tak? Dzisiaj uczymy się podążać za Duchem Świętym, moi drodzy, tak samo jak apostołowie. Wiecie, oni najpierw podążali za Jezusem, którym opowiadał o Ojcu i Duchu Świętym, a później, kiedy Jezus wstąpił do nieba, oni musieli nauczyć się słyszeć od Ducha Świętego, co im komunikuje o Ojcu i o Jezusie. Co im przypomina, co ich naucza, co ich prowadzi. My dzisiaj jesteśmy w tym miejscu. Duch Święty, twoja bliska czy oziębła relacja. Amen. Niech was Bóg błogosławi i strzeże i trzyma z dala od cara.